Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara po 2 tygodniach niesłyszenia. Tym bardziej serdecznie. Witam ojca Marcina, który jest w czasie tej audycji razem z nami, ponieważ w studiu 3 zaproszone panie. Pani Grażyna Szczygielska, pani Barbara Jacek i pani Justyna Aszkielaniec. Panie reprezentują, związane są, właśnie reprezentują albo związane są z pracownią rozwijania twórczości osób niepełnosprawnych, ze środowiskowym domem samopomocy pod nazwą Pracownia właśnie rozwijania twórczości osób niepełnosprawnych. Ta instytucja prowadzona jest przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej imienia Wandy Szuman w Toruniu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wakacjach. Ostatni dzień wakacji dzisiaj, a więc no tak, chyba uzasadnienie mamy. Tak? Tak. Mamy? Mamy. Także zaczynam dość swobodnie, dlatego że te 3 panie chyba nie były jeszcze w radiu. Były panie?
Nie. Byłam.
Nie? Ach, pani Grażyna była. Oj, przepraszam. Dobrze, a więc ja chociaż jestem, powiedziałabym, prawie co tydzień, to też na początku audycji zawsze jest lekki stres. To tak dla wytłumaczenia się paniom tutaj w studiu. I zaczynamy wobec tego. Wiadomo, czas wakacyjny to czas wolny. Tak się kojarzy. Czas wolny to znaczy odpoczynek. Ale są różne funkcje czasu wolnego. Funkcje rekreacyjne, funkcje kulturowe, funkcje kompensacyjne, funkcje społeczne. W zależności od autorów różne funkcje, różni autorzy wymieniają. Ale chyba można te funkcje jakoś, to oddziaływanie czasu wolnego na człowieka można ująć w takim chyba najogólniejszym stwierdzeniu, że czas wolny jest nam po prostu potrzebny, bo odbudowuje naszą osobowość, pomaga złapać kontakt z sobą, z rzeczywistością. Po prostu musimy od czasu do czasu dawać sobie, mówiąc tak potocznie, dawać sobie troszeczkę wytchnienie od codziennych obowiązków. To samo dotyczy osób, które są nazywane osobami z niepełnosprawnością. Pani Justyna i pani Barbara. Pani Barbara jest szefową środowiskowego domu samopomocy, kierowniczką. Pani Justyna jest terapeutą. Pani Grażynka natomiast jest rodzicem dziecka z niepełnosprawnością. I mam nadzieję, że dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, po co ten czas wolny jest dla osób z niepełnosprawnością, jak go zorganizować, czego w ogóle organizować, jakie problemy są z tym związane. Ale jeszcze zanim oddam głos paniom, to chciałabym pozdrowić naszego 4. nieobecnego uczestnika, a mianowicie Jarosława, który miał tu być, uczestnika zajęć terapeutycznych, który po prostu, powiem zwyczajnie, stchórzył. Jarosławie, jeżeli słuchasz, to jesteśmy niepocieszone, że ciebie tutaj nie ma. Wobec tego zaczynamy. Pani Barbara Jacek, może najpierw kilka słów o pracowni. Pracownia jest znana w Toruniu, bo ma 35-letnią tradycję już, ale może bardziej skupmy się na tym, czym jest ten środowiskowy dom samopomocy, bo to taka nowa forma terapii.
Wyłoniony przed kilku laty środowiskowy dom samopomocy właśnie powstał na bazie pracowni, którą profesor Andrzej Wojciechowski zaczął właśnie prawie 40 lat temu.
Nie tylko sam.
No, z grupą wolontariuszy i
z grupą studentów.
Ale na co dzień teraz ten środowiskowy dom samopomocy zajmuje się terapią i opieką dorosłych osób niepełnosprawnych.
Dorosłych.
Dorosłych. Tak. W tej chwili przychodzi codziennie na zajęcia 36 osób. One zgłaszają się do nas, piszą podanie, natomiast formalności dopełnia
procedura, żeby
tak, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie daje skierowanie, no i wtedy ma, tak się mówi oficjalnie, usługi przyznane w tym domu. Natomiast specjalna atmosfera wytworzona przez tyle lat sprawia, że to jest właśnie bardziej dom. Mhm. I to jest ich miejsce codziennego
A bycia. Proszę powiedzieć, czy jest jakaś różnica, bo znamy takie formy terapii jak warsztaty terapii, o których tutaj wiele razy też mówiliśmy. Czy jest jakaś różnica pomiędzy tak zwanymi WTZ-ami, a środowiskowym domem?
Środowiskowy dom ma bardziej przygotowywać do warsztatów. Mhm. Do warsztatów, do pracy na wolnym rynku, więc to jakby jest krok przed warsztatami. Mhm. Ma być to terapia, ale też w pracowniach, które każdy uczestnik ma tam obowiązek uczestniczyć, uczy się różnorakich czynności.
To o tym, co czy to jeszcze może powiemy, ale ja tak oczekiwałam, że może pani powie o tym, że jednak ja obserwuję środowiskowy dom i warsztaty terapii przecież od lat i uczestniczyłam w tej pracy wiele lat i myślę jednak, że jest różnica w stopniu niepełnosprawności. Że tak, nie wiem, co pani na to, co pani Justyna też na to, bo wydaje mi się, że w warsztatach, że w środowiskowym domu samopomocy są często osoby z taką głęboką niepełnosprawnością, z taką, którą osoby, z którymi trzeba się właściwie non-stop zajmować.
Tak, do warsztatów, z tego co wiem, to są osoby dość sprawne, które potrafią, ten poziom samoobsługi i saradności jest dość wysoki. Natomiast środowiskowy dom przyjmuje osoby, które w stopniu znacznym i umiarkowanym są z niepełnosprawnością i one dopiero się tych rzeczy uczą. Znaczy naprawdę to jest tak bardzo indywidualnie. Każda osoba, ja jestem między nimi tak związana, że myślę o każdej osobie z osobna. Mm-hmm. I trudno mi uogólniać, ale każdy z nich jest inny. Każdy ma inne talenty, każdy ma inne zdolności, inny poziom funkcjonowania i tego też szukamy.
Mm-hmm. Ja może dodam, że
tak, pani Grażyna Szczygielska,
moją córkę ma sprzężone niepełnosprawność, bo jest niepełnosprawna fizycznie, jeździ tylko na wózku i umysłowo. I przy takim sprzężeniu nie miała możliwości znalezienia ośrodka, do którego by mogła chodzić i uczestniczyć w zajęciach, a jest osobą towarzyską, lubiącą ludzi i w domu wpadała mi w stany depresyjne, nie chciała wstawać z łóżka, natomiast w środowiskowym domu znalazła przyjaciół, znalazła motywację do wstawania z łóżka i wychodzenia poza dom. Także to jest właśnie taka instytucja, która
jest potrzebna,
potrzebna właśnie dla tym osobom, które do warsztatów raczej się nigdy nie nadadzą.
Znaczy ja chciałam powiedzieć, że uczymy się takich rzeczy, które są potrzebne jakby w przyszłej pracy czy w warsztacie, że trzeba przyjść na czas, że trzeba posprzątać swoje miejsce pracy, że trzeba o danej porze pójść na przerwę śniadaniową, że trzeba zmienić grupę, czyli z treningu kulinarnego, gdzie przygotowujemy posiłek, przejść na przykład do rehabilitanta. Czyli te wszystkie rzeczy jak wytrwałość, cierpliwość, dokładność w pracach i niezależnie, czy to jest wykonywanie...
Też odpowiedzialność za innych. Tak?
Właśnie, czy to jest wykonywanie sałatki i odpowiedzialnie, że wszyscy mają ją tam potem zjeść, czy to jest dokładność w robieniu sałatki, czy dokładność w wykonaniu pracy plastycznej. Ale uczymy się właśnie, wypracowujemy te cechy, które są potrzebne później wszędzie.
Wszędzie,
czy na warsztacie, czy w pracy.
Tak,
i tu zakres jakby, stopień tego, na ile będę dokładny, cierpliwy, to już widzimy indywidualnie u tych osób, które uczestniczą.
Tak, tym bardziej, że jest ocena indywidualna każdego. Pani Justyna Aszkielaniec, terapeuta.
Być może wiele osób nie pójdzie do pracy w takim naszym rozumieniu, jak my chodzimy, ale niektórzy z nich mówią, że to jest właśnie ich praca, że oni przyjdą do nas, mówimy, idziemy do pracy, mamy wolne, mamy wakacje, mamy urlop, niektórzy mówią, kiedy jest wolne.
To jest bardzo... dochodzimy do naszego tematu.
Tak.
Na chwilę.
Więc oni traktują to jako taki też swój obowiązek. My mamy swoje obowiązki, musimy pójść na czas, dążyć do pracy, być tam, wykonywać jakieś czynności. Oni, wielu z nich też tak właśnie traktuje ten pobyt w środowiskowym domu.
No więc właśnie osoby dorosłe z niepełnosprawnościami są, pomimo swoich schorzeń, potrafią opanować wiele prostych czynności w zakresie samoobsługi, orientacji w codziennych sytuacjach, wykazują inicjatywę w rozwiązywaniu kontaktu z otoczeniem, ujawniają potrzebę
bardzo
ekspresji.
Bardzo dużą czasami inicjatywę.
I często nie docenia się wrażliwości tych osób na piękno, na ich potrzeb kulturowych i twórczych, a jednocześnie no nie potrafią same sobie zorganizować tego wypoczynku letniego.
No właśnie, to już dochodzimy do naszego zagadnienia, które dzisiaj będziemy omawiać. Już jest 20 minut po godzinie 10, już 10 minut rozmawiamy, drogie panie. No właśnie.
No specyfika ich schorzeń.
Po co ten wypoczynek dla nich? Tu pani Justyna już powiedziała, że sami mówią, że chcą mieć urlop.
Tak.
No moja córka właśnie, na przykład tutaj z innego punktu, bo żebym przedstawiła sprawę, bo oprócz niepełnosprawnej córki miałam też sprawne dzieci, które wyjeżdżały na wakacje, wyjeżdżały na obozy, a moja córka niepełnosprawna intelektualnie, ona
doskonale wiedziała.
Widziała, a ona sama nigdzie nie jeździła. Brakowało jej towarzystwa. Wprawdzie też przychodziły czasami osoby niepełnosprawne i pomagały przy ćwiczeniach, był taki okres czasu. Natomiast nigdy nie wyjeżdżała. Także jak wyjechała raz, to była bardzo zadowolona, bo miała nareszcie kontakt inny, aniżeli w warsztatach ze swoimi kolegami i z wolontariuszami bez rodziców. Także to było dla niej bardzo duże, ekscytujące wydarzenie.
Tak, zlamy pani córkę, w związku z tym tu się uśmiechamy wszystkie trzy. To już, po co to już właściwie powiedzieliśmy? To jest takie może pytanie retoryczne właściwie, każdemu potrzebne.
Właściwie trzeba, po pierwsze, tak jak pani Grażynka powiedziała, wszystkie osoby niepełnosprawne chcą to samo robić, co sprawne.
No,
a po drugie, potrzebna jest odpoczynek od tej codziennej rutyny, od tego właśnie codziennego wstawania, chodzenia na zajęcia, zmieniania formy zajęć.
W to samo miejsce, tak, a to jest inne miejsce, wakacje przeważnie.
Tak, więc jakby jest potrzebna wszystkim nam opieka, bo niektórzy mówią, przecież oni tam rysują albo malują, po co im wakacje? Dla nich jest to, dla każdego, codzienny obowiązek.
Tak.
Więc potrzeba jest.
Wobec tego przejdźmy teraz do takich bardziej może technicznych spraw, a mianowicie jak się organizuje taki wypoczynek. Pracownia, tu panie nie pamiętają.
Pamiętają.
Powiem tak, że pracownia pierwszy raz zorganizowała wyjazd wakacyjny w 1985 roku, więc 29 lat temu. To w ogóle nikomu się nie śniło, przynajmniej w Toruniu, żeby organizować wyjazd wakacyjny dla osób niepełnosprawnych. Pracownia funkcjonowała wtedy. I nie wiem, na ile pani Grażyna pamięta, ale to Kasia, nie wiem, czy Kasia jeszcze nie była na świecie. Więc,
nie, była na świecie, ale nie.
Ale ja pamiętam ten czas, kiedy jakiekolwiek wyjazdy wakacyjne to były organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Raz
z rodzicami.
Tak, z rodzicami, gdzieś tam, tu akurat w Toruniu, to przeważnie był wyjazd do Grudziądza. Więc pamiętam tę sytuację. Myśmy jak gdyby w odpowiedzi na te takie olbrzymią potrzebę, która nie była jeszcze rozpoznana i zaspokojona, zaczęli organizować te wakacje. Ale były różne problemy z organizacją wakacji przez tyle lat. Ale teraz, jakie są teraz problemy, pani Barbaro?
Jest kilka. Przede wszystkim miejsce. Nasza grupa wymaga specyficznego miejsca. Potrzebujemy dużych powierzchni, czyli musi być duża jadalnia, gdzie osoby na wózkach mają swobodę.
Dlaczego duża?
Dlatego, że zawsze jest nas dużo.
No właśnie. Ile w tym roku było osób?
W tym roku 27
osób z niepełnosprawnością.
27 osób niepełnosprawnych, do tego 13 opiekunów.
Aha, no to rzeczywiście spora grupa.
Ale powinno nas być więcej, ponieważ osoby niepełnosprawne, większość nie wymaga prawie, że opieki 1:1. Szczególnie chcemy zabrać osoby, które są bardzo niepełnosprawne. I tutaj chciałam powiedzieć o jeszcze jednym takim, dlaczego w ogóle organizujemy. Jednym chyba z celów, tak jak powiedziałaś o Grudziądzu, to nie tylko, żeby odpocząć od codziennej rutyny, nie tylko to, że takie są prawa każdego człowieka do odpoczynku i nie tylko to, że oni widzą, że wszyscy wypoczywają i my też chcemy, ale też... Czy
ale też bycie w środowisku, w jakimś
żeby
naturalnym.
Żeby dać odpocząć rodzicom.
A to zaraz o tym
i to o to chodziło, żeby jednak rodzice chociaż te kilka dni zmęczeni tą codzienną, całodobową opieką, żeby właśnie oni odpoczęli. I dlatego...
Ale ja powiem jeszcze coś innego, ale odpoczynek również dziecka od rodzica. To no też jest ważne. To też jest ważne. Wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia, tutaj mówimy o osobach dorosłych. Nikt z nas nie chciałby pewnie cały czas mieszkać ze swoją mamą bądź tatą. Prawda?
Tak
bo
jest.
Dochodzimy do pewnego wieku i chcemy prowadzić swoje indywidualne życie, prawda? A osoby z niepełnosprawnością, one są w zasadzie cały czas z rodzicami.
Tak, i mamy taką świadomość, że przeżyłem tydzień bez mamy, pomimo, że na co dzień potrzebuję jej opieki,
oczywiście,
ale dałem sobie radę, słuchałem innych opiekunów, udało mi się, umiałem poinstruować tego obcego opiekuna, jak się mną zajmować, jak mi pomóc. Także to jest wszystko bardzo ważne do takiej samooceny i
budowania samoświadomości.
Podniesienia wartości swojej osoby. No więc to miejsce jest nam potrzebne duże, ponieważ...
Miejsce przeważnie chyba związane z naturą, blisko natury, prawda?
Tak, oczywiście, przecież Toruń jest takim miastem dość dużym i głośnym. Chociaż nie do końca. Gdyby nam się trafiło miejsce inne, jakieś tam piękne, spełniające warunki dla naszej grupy, to mogło być i środek miasta może. Chociaż jednak rodzice proszą nas też, żebyśmy...
To widzę, że już odchodzicie od ideału początkowego ja ideału.
Teraz myślę o wielu rzeczach naraz. Więc z jednej strony to powinnam powiedzieć, że od lat jeździliśmy do Orlika na Kaszubach. To jest pomiędzy Chojnicami a Kościerzyną.
Co to jest Orlik? Proszę powiedzieć.
Orlik jest to nie mówi. Orlik Klasztor. Siostry zakonne od miłości i...
Franciszkanki.
I pokuty. Tak. Od pokuty miłości chrześcijańskiej. Mają specjalny budynek przewidziany na wyjazdy, na grupy
budynek
oazowe.
Budynek oazowy dla łaz.
Na grupy oazowe. Ja myślę, że tam różne rzeczy mogą się odbywać. Mhm. I my od lat korzystamy, więc jesteśmy troszeczkę... Jest to dla nas. Nie przeszkadzamy mocno siostrom. Mamy swoje podwórko, drewnianą wiatę, zadaszoną w razie deszczu. Ogromne... park.
No i życzliwość sióstr, a tutaj nie będziemy...
No i wygoda w łazienkach.
Od kilku lat są łazienki dostosowane, schody mają specjalne wsporniki, żeby osoby, bo nie dało rady przebudować, prawda, całego kasztoru.
A więc, żeby to jakoś tak ukonkretnić, potrzebne miejsce, które będzie przyjazne, też architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.
I tak? Takie elastyczne, jeśli nie ma pogody. Mm-hmm. Więc no żeby duże, wspólne, integracyjne zajęcia i zabawy i wspólne bycie ze sobą, czy modlitwa całej grupy, żeby była...
Czy jest łatwo znaleźć takie miejsce?
No nie. Niestety nie. Więc od wiele lat korzystaliśmy z gościnności sióstr w Orliku.
Dla naszej... W Ołdowie byliśmy.
No dla odmiany i na prośbę rodziców i dla nas samych chcieliśmy też podopiecznym zaoferować coś innego, więc grupa w 2010 była w górach w Brennie. Byliśmy w Sobieszewie nad morzem. Byliśmy w Ołdowie rok temu nad jeziorem. Ale jednak wróciliśmy do Orlika, bo te przestrzenie oferowane przez te ośrodki zawsze się wydawały jednak małe.
Zbyt ciasne.
Nie, no wszędzie było cudownie i pięknie i stanowiło dla nas nowe doświadczenie, ale jednak te duże przestrzenie w zakonie są dla nas
odpowiednie. Czy w takim domu, który akurat tam jest, prawda? Bo to tego domu z zakonem chyba nie możemy łączyć, bo te domy katechety, te domy oazowe, które były budowane, to jeszcze wy nie pamiętacie tych czasów, ale no, mówię troszeczkę jak taka już, że tak powiem, ale oazowe takie ośrodki, one były budowane dla młodzieży po prostu, sprawnej, piętrowe łóżka i tak dalej. Teraz się to nie były miejsca, to nie są miejsca przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Akurat w Orliku siostry, mając doświadczenie z tą grupą właśnie z pracowni,
dostosowały
to miejsce, ten budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na przykład Kasia jest na wózku. Ja pamiętam czasy, że nie mogła pojechać, bo nie można było tam, był bardzo wysoki próg, łazienka nie była taka możliwa, żeby w ogóle wejść do łazienki. Były za wąskie, na przykład za wąskie drzwi, żeby do łazienki wózek, osoba na wózku mogła wejść. A więc odpowiednie miejsce, odpowiedni dom, prawda? A jeżeli chodzi o finanse?
Jak sobie radzicie z finansami?
Pamiętam, że Basiu, ty również takie wyjazdy organizowałaś i w większości oczywiście finansowali to rodzice, ale i pomagali i księża, i dobrzy ludzie.
To jeszcze przed powstaniem PFRON-u, przed 90.
rokiem. Potem Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, oczywiście pod warunkiem pewnych kryteriów i wieku, i stopnia, przyznawał pewne pieniążki. Nigdy to nie było oczywiście
całkowita kwota. Tak, ze trzy razy to było tak bez problemu. Można było uzyskać dofinansowanie 80% na wyjazd wakacyjny. A teraz jest coraz gorzej.
Z tego, co wiem, jakby PFRON dofinansowuje dzieci i młodzież do 25 roku życia. I to też co drugi, co trzeci rok. Mm-hmm. Tych funduszy ciągle nie ma. Także nasi podopieczni już nie korzystają.
Są 30, 40 i więcej lat.
No, jakby tak, pieniążków starcza dla młodszych osób, które jeszcze się rehabilitują. No.
To co robić? Jak zdobywacie pieniądze?
No, szukamy fundacji, sponsorów, próbujemy pozyskać darowizny za wykonane prace naszych uczestników. Mm-hmm. Więc jakieś kiermasze, dzięki ludziom dobrej woli oferujemy kartki świąteczne, różne ozdoby i bożonarodzeniowe, i na Wielkanoc. Poza tym niektóre urzędy zapraszają nas na prezentację naszej placówki i wtedy także mnóstwo ludzi interesuje się naszymi grafikami, pracami, tkaninami malowanymi, chcą zaoferować jakieś drobne kwoty za te.
Ja akurat tu mam niedobre doświadczenia, powiem tak.
Ale to są naprawdę drobiazgi.
Tak, to są właśnie, bo to często się wydaje, że pracę osób niepełnosprawnych można kupić za przysłowiową złotówkę. Prawda? A tu chodzi o to, żeby jakoś docenić, żeby te rzeczy, które są sprzedawane, to jest nowy problem, oczywiście nie chcemy.
No, tu chodzi o zrozumienie idei, a nie, że coś jest niedoskonałe, że powinno być zapakowane jak rzecz z fabryki, prosto ze sklepu, a ktoś właśnie widzi te niedociągnięcia i nie rozumie idei.
Właściwie to, żeby zorganizować wyjazd dla osób, które są, no, też w niełatwej sytuacji materialnej. Musicie właściwie cały rok zabiegać o to, aby pozyskiwać pieniądze, tak?
Cały rok zabiegamy.
Aha, żeby jakoś potem ten wyjazd mógł dojść do skutku.
Dokładnie tak. Także głównie on jest finansowany przez rodziców. Mhm.
I ostatni, czas nam strasznie ucieka. Musimy chyba tak. Ja tu może za dużo się wtrącam, przepraszam. I ostatnia sprawa, tutaj z tych spraw takich organizacyjnych, opiekunowie podczas wyjazdu wakacyjnego, bo ideą wyjazdów wakacyjnych pracowni od początku było, że opiekunowie nie otrzymują pieniędzy, że jedziemy na zasadzie wolontariatu.
I tak zostało utrzymane. Tak. Także pracownicy, którzy mogą ze środowiskowego domu, wyjeżdżają z naszymi podopiecznymi, a jednocześnie nie jest ich wystarczająca liczba. Poza tym są jakieś wypadki losowe, komuś się rodzi dziecko, ktoś zachorował, także nieustannie potrzebujemy.
No nie każdy może wyjechać na tydzień, zostawić rodzinę, prawda, jak ma małe dzieci. Wiadomo.
Także wyjeżdżamy z zaprzyjaźnionymi wolontariuszami, ale także co roku pojawiają się nowe chętne osoby, z tym, że jest to ogromny problem. Po pierwsze strachu. Są osoby, które boją się zaopiekować osobą mającą problemy w poruszaniu się, niemówiącą, którą trzeba karmić.
Trzeba pomagać w potrzebach, załatwianiu potrzeb fizjologicznych, co jest bardzo dużym problemem. Też,
teraz przychodzą studenci i studentki i pytają, jak się opiekować taką osobą. No i tu niestety, to po prostu trzeba pojechać, zaprzyjaźnić się, żyć dzień w dzień, żyć w tym samym pokoju i to zazwyczaj się udaje.
I być dyspozycyjnym, tak.
I to się zazwyczaj udaje. Nigdy nam się
pani,
nie wydarzyło.
Pani Justyno, pani była już, który raz, bo pani
drugi
jest bardzo
raz.
Młodą osobą. Drugi raz, tak? I jakie doświadczenia w tym roku?
Podczas takiego wyjazdu trzeba przyjąć rolę rodzica na ten czas. Trzeba towarzyszyć takiej osobie od wstania, od umycia, od ubrania. I trzeba też pamiętać o lekach, które ta osoba przyjmuje.
O, właśnie, tak.
Te osoby często też same pamiętają o tym. Z tego są bardzo dumne. Jedna podopieczna właśnie w tym roku była bardzo dumna z siebie, że bez rodziców pamiętała, żeby leki wziąć, żeby różne inne czynności wykonać. więc one też czują się bardzo też odpowiedzialni za siebie, ale to nie znaczy, że nasza rola jest bez znaczenia, bo jest bardzo, bardzo duża. Takie wyjazdy są bardzo cennym doświadczeniem na pewno. Mhm. I też,
gdyby patrzy się inaczej też na rodziców, myślę, ja pamiętam tak. swoje doświadczenia pierwsze, że wydawało mi się zawsze, że sporo wiem i pamiętam po takim wyjeździe wakacyjnym pierwszym, otworzyły mi się oczy na wiele różnych problemów, których w ogóle nie zdawałam sobie sprawy. Taka ciągła obecność z osobą z niepełnosprawnością no jest dużym wyzwaniem, pani Grażyno. To pani.
Jest wyzwaniem, ale to ja tego tak nie odbieram. Po prostu jest to normalne.
Jest jak jest.
Normalne.
Tak.
Nic tu nadzwyczajnego nie jest. Mm-hmm. No, natomiast jeszcze wracając do wyjazdów, no, realizowane są w tej chwili te wyjazdy 8-dniowe. Natomiast z punktu widzenia rodzica to jest krótki czas. Dobrze by było, żeby to na przykład optymalnie to były 2 tygodnie.
Tak, kiedyś jak PFRON dofinansowywał, to
tak,
to było
tak, dwa tygodnie. To było, moja córka była tylko raz na takim 2-tygodniowym, no to wtedy rzeczywiście odpoczęłam, bo pierwszy tydzień to jest porządkowanie, załatwianie spraw, które nie załatwiło się, jak się miało pod
opiekę. Tak.
Natomiast drugi, następny tydzień, no to już jest tydzień taki, który można było odpocząć. Natomiast z punktu widzenia wolontariuszy i niektórych podopiecznych 2 tygodnie to byłby już za długi czas. Także tutaj też na ten temat rozmawiamy i rozmyślamy, czy wydłużyć do 10 dni, czy zostawić 8 dni, ale to też jest związane z finansami, tak, bo dlatego, że niektórym rodzicom 500 zł, 600 zł to jest maksimum, które mogą wydać na wyjazd, a to jest i tak kwota nie zawsze wystarczająca na niektóre ośrodki takie bardziej wypaszone, że tak powiem.
No my korzystamy właśnie z Orlika, czy z takich bardzo małych ośrodków, a ja oczywiście rocznie poszukuję innych i mówię, może akurat coś znajdziemy bardzo atrakcyjnego w jakiejś cenie.
Ktoś zadzwoni do nas i
koszty są naprawdę większe. Koszty są zdecydowanie po prostu wyższe i to jest właśnie niesamowity problem. Taki wyjazd tutaj w ośrodku, który oferuje powiedzmy jakieś 2 zabiegi, gdzie nasi podopieczni, właśnie bo tego nie powiedzieliśmy jeszcze, jak wygląda taki wyjazd, więc oprócz takiej codziennej odpoczynku, codziennej rutyny, jednak są te zajęcia w innej formie, więc rano...
Aktywność jest po prostu, wypoczynek czynny.
Tak, bardziej, oczywiście bardziej na luzie, bardziej na wakacjach, więc nie ma, że codziennie trzeba iść na wszystkie formy oferowane przez środowiskowy dom, ale uczestnicy sobie wybierają i na przykład ten tydzień spędzają w grupie teatralnej czy w sportowej, albo jak nagle stwierdzą, że nie podoba im się rola w teatrze, to pójdą sobie do grupy plastycznej, więc to jest zupełnie bez takiego rygoru. Ale przydałoby się na przykład takie zajęcia, takie zabiegi, gdzie byliby jednak chociaż raz w roku dopatrzeni pod względem takim rehabilitacyjnym i niestety już koszt pobytu w takim ośrodku niesamowicie wzrasta.
Tak, tak, nie stać wielu osób na to, tak,
to
oczywiście.
Więc my zawsze zajmujemy się naszymi uczestnikami. Czyli rano są takie grupy mniejsze, no 3, zależy ile nas tam jedzie. Natomiast po południu są to takie projekty integrujące, projekty podsumowujące cały dzień, bo każdy wyjazd ma swój temat i swoją ideę, ale widzimy potrzebę, że dobrze by było, gdybyśmy oprócz tego, że i naszego indywidualnego pomysłu na każdy rokroczny wyjazd, też skorzystali z zabiegów, które oferują różne ośrodki. No nie będę tu wymieniała jakby
tak,
z nas.
Tak, nie. Natomiast to nie o to chodzi. Ale...
koszt wtedy niesamowicie wzrasta.
Tak, ja kilka dni temu rozmawiałam z panią, która też już była tutaj w tej audycji z zupełnie drugiego końca Polski, która mówiła, że właśnie wyjeżdża kilka osób z jej placówki do ośrodka rehabilitacyjnego, ale zaledwie kilka osób, bo mało kogo stać na wyjazd taki typowo rehabilitacyjny. Może teraz, drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy o w sensie wyjazdu wakacyjnego. Nazwałam dzisiejszą audycję, nie powiedziałam na początku, taki terapeutyczny wymiar wypoczynku wakacyjnego osób z niepełnosprawnością. Może powiecie o jakichś takich zaskoczeniach tegorocznych? Czy były jakieś? Bo to zawsze tak dobrze brzmi, jeżeli się powie o jakimś przykładzie, który pokazuje, już mi mówiłyście o tym, więc...
No mnie się przypomniało, jak...
Tylko bez nazwisk, żeby ktoś mnie poczuł się.
Tak? Głównie jadą z nami osoby ze środowiskowego domu samopomocy, ale jednak z innych ośrodków toruńskich też, z warsztatów. No wiedzą, znają nas od lat, więc wiedzą, że organizujemy, ale najtrudniejsza sytuacja jest, jak ma jechać z nami ktoś, kogo nie znamy. Jeździły z nami osoby z Gdańska, z Wrocławia, ale jednocześnie te, które z nami na co dzień są, zawsze w nowych warunkach mogą się zachować inaczej. Mało tego, te osoby się starzeją, chorują i w tym roku mieliśmy też, w zeszłym też tak było, może co roku tak jest, ale że tak powiem, ten jest na świeżo, kiedy mieliśmy kilka osób, które były w złym stanie, złej kondycji.
W ciągu roku.
W ciągu roku tak. I nawet rodzice się zastanawiali, czy puścić, czy jednak skorzystać z tego wyjazdu. I teraz co najmniej dwie osoby, mówisz o zaskoczeniach, pewnie pani Justynka zaraz powie więcej, ale kiedy dzwonimy do opiekuna, do dziadka i mówimy, że wszystko jest dobrze, że człowiek je, uczestniczy, śmieje
już
się.
Wiem, o kogo chodzi. To jest osoba, która ma problemy z jedzeniem. Trzeba siedzieć.
Ja sądziłam, że będzie głodował przez ten tydzień, że będzie miał ogromny problem wmusić w niego jakieś jedzenie, ale po prostu nie wiem, czy przypomniał sobie dawnego opiekuna, takiego wolontariusza, czy po prostu świetnie jadł, odżywiał się, był zadowolony, tańczył i uczestniczył w zajęciach, a dziadek mówi, to zostańcie tam jeszcze za 3 tygodnie. Bardzo mi się podobało.
No to dobry przykład. Bardzo się cieszę, że powiedziałaś pani Justynko, jakąś sytuację jeszcze pani powie?
Może nie konkretną sytuację, ale takie wrażenie. Będąc z podopiecznymi całą dobę, możemy też uczestniczyć w takich momentach ich jakiejś tęsknoty za rodzicami, na przykład, gdzie osoba, która nie mówi, jest z nią mały, utrudniony kontakt, a okazuje się, że...
Wszystko rozumie.
Okazuje się, że płacze. Wypytujemy, co się dzieje. Myślę, że chodziło o tęsknotę jednak za domem, bo czuł się dobrze, nie był głodny, oczywiście wszystko było dobrze. Więc możemy też uczestniczyć w takich emocjach tych podopiecznych naszych, gdzie na co dzień ich nie pokazują.
A to ważne. Ważne, co pani powiedziała, bo czasami jest tak, że ochraniamy osoby z niepełnosprawnością od wszelkich takich trudnych sytuacji, prawda? A tutaj okazuje się, że dobrze. Tęsknota jest też taką emocją, którą warto, żeby osoba z niepełnosprawnością przeżyła po prostu, tak? Doświadczyła tego.
Ale to wcale też nie oznacza, że ta osoba się źle tam czuła, ponieważ na koniec wcale nie chciała wyjeżdżać.
No tak, kilka osób mówiło, może powiem, no Radek mówił, ja chcę tu zostać na zawsze, ja tu zostaję do przyszłego roku. Piotrek też, chcesz wyjechać? Nie, kiwał głową, że nie. Także naprawdę chyba w tym roku wyjątkowo jakoś, no nie wiem, czy przy tej okazji mogłabym podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy przez lata pomagali, ale szczególnie w tym roku byłam naprawdę pod wrażeniem, jako ta, która się zajmuje finansami, organizacją jakby od strony formalnej, wrażliwością i otwartością naszych opiekunów, naszych pracowników, wolontariuszy obecnych, jak bardzo zwracali uwagę na emocje, na mrugnięcie oka, na mimikę, na gesty, szczególnie tych osób, z którymi jest utrudniony kontakt. To było piękne.
Bo nie każdy powie, co się dzieje, czy jest smutny, czy coś go boli. My też musimy sami to rozpoznać.
Szczególną tutaj zasługę, jeżeli chodzi o rozmowę z osobami, które nie mówią.
No może ja bym dodała, tak, tylko jeżeli chodzi o moją Kasię, to zawsze jest niezadowolona, jak wraca do domu po wyjeździe, ale w tym roku całą drogę do domu płakała rzewnymi łzami, także dopiero w domu po jakimś czasie się uspokoiła, chciała jechać z powrotem.
Oddam głos radiosłuchaczom już. Dziękuję bardzo paniom tu w studiu. Przypomnę, że mówimy o wyjeździe wakacyjnym. Tak sobie jeszcze na koniec wakacji taki temat tutaj zafundowałyśmy i Państwu. Mogą Państwo do nas telefonować, rozmawiać z nami, może podzielić się swoimi doświadczeniami w organizacji wakacji, a może zatelefonuje jakiś mama albo tata, powie o swoich odczuciach, kiedy się rozstaje z dzieckiem, bo ja tu chciałabym jeszcze to zagadnienie jakoś tutaj dotknąć chociaż go. A może jakaś osoba, jakiś uczestnik zajęć terapeutycznych. Niestety nie mamy, do studia nie przyszły osoby zaproszone. Zaproszone było kilka osób. Okazuje się, że studio też jest takim miejscem, gdzie się stresogennym, powiedziałabym. W związku z tym trzeba to zrozumieć, chociaż zwykle jak rozmawiamy o osobach niepełnosprawnych, Państwo wiedzą, że zawsze są osoby z niepełnosprawnością, a dzisiaj jakoś tak zaufałam na słowo, że przyjdą i okazało się, że nie. Ale to nic nie szkodzi. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy byli na wakacjach w Orliku, a nie pojawili się w tym studiu dzisiaj.
Pozdrawiamy.
Tak. Drodzy Państwo, 10:45 minut. Telefony podam 56 kierunkowy 655 23 55 Polska Północna 655 23 56 Polska Południowa. Dwa numery w naszej rodzinie, w radiofonii w naszej rodzinie 536 600 100 536 536 600 200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy zagranicy. 655 23 33 655 23 66 kierunkowy 48 56 a z USA 11 48 56 mamy już telefon. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja jestem mamą, słucham Państwa audycji. Jestem mamą 26-letniej córeczki z niepełnosprawnością. I właśnie, tak jak panie tutaj mówiły, opowiadały o przypadkach, kiedy wyjeżdżałam z nią na turnusy rehabilitacyjne, kiedy była jeszcze w szkole, później, kiedy jeździłyśmy ze stowarzyszeniem na wyjazdy zorganizowane z rehabilitacją, jak ona w pełni korzystała z tego, jak się dzieci rozwijają, jak pragną takich wyjazdów. Ja mówię, że to jest bardzo potrzebne dla tych osób, ponieważ obydwoje z mężem pracujemy, po prostu dzieliliśmy się urlopami, także zawsze, jeżeli nie jechała nas na spotkanie jakieś zorganizowane przez szkołę czy przez stowarzyszenie, jeździliśmy z nią, żeby jednak wyjeżdżała, żeby zmieniało to środowisko. I to było wspaniałe. Teraz moja córeczka pracuje w szkole, w zakładzie pracy chronionej i teraz nie ma tych wyjazdów, nie organizują tam uczestnicy i nie ma możliwości, ale dalej kontynuujemy to, że dzielimy się urlopami, wyjeżdżamy z mężem. A jeszcze mogę wspomnieć o ich pragnieniach, bo ona w zakładzie pracy chronionej ma dużo przyjaciół i taką grupkę zawiązała się właśnie z osób z niepełnosprawnością, podobnie wiekowo, jak one pragną czegoś innego. Nie tylko wyjazdów, ale jeszcze takiego, ja mówię, że to chyba jest ze względu na to, że się nagłaśnia, tak, że rodzice, znajomi, rodzeństwo uczestniczy w sylwestrowych zabawach takich z prawdziwego zdarzenia. Jak one pragną tego. I moim marzeniem jest, żeby dla tej grupy coś takiego zorganizować. Żeby to nie była jakaś prywatka w domu, tylko właśnie, żeby był taki chociaż raz taki prawdziwy bal, żeby mogły się
tak
ubrać,
bardzo, bardzo dobrze panią rozumiemy. My w naszym środowisku tutaj organizowaliśmy nawet sylwestry. Także
no właśnie, ale żeby to był taki prawdziwy sylwestr,
tak,
żeby
tak,
się
oczywiście.
Dzieci, prawda, ubrały. I no ja mówię, ja takie moje pragnienie jest, żeby dla tej osób teraz, kiedy one już pracują sobie w zakładzie pracy chronionej, kiedy już nikt nie organizuje dla nich takich spotkań, może.
Ale pani mówi, przepraszam, pani mówi o stowarzyszeniu, ze dwa razy użyła pani określenia stowarzyszenia i to jest rola stowarzyszeń również, żeby organizować takie turnusy. Nie wszystkie się tego podejmują, bo to jest duży trud, jak tutaj w audycji mam
wiem,
nadzieję,
ale w tej miejscowości naszej nie ma takiego stowarzyszenia i chodzi mi o tych osób, które ona się zna i te z tymi osobami, którymi pracuje właśnie.
Myślałam, że pani należy do jakiegoś stowarzyszenia, bo...
To znaczy w stowarzyszeniu Bardziej Kochani jeździliśmy. I wiem, że tam są cudowni ludzie, którzy pracują i którzy poświęcają czas, wolontariusze, którzy pomagają tym osobom. I to jest wspaniałe. I mówię, ja dziękuję za wszystko, co dla mojej córki te osoby dały i to, że się tak rozwija i że może pracować czynnie, zawodowo. Pełny pół etatu pracuje, ale to jest dla mnie bardzo ważne. Jak ona jest to wartościowana.
Czy córka słucha tego, co pani mówi?
Nie ma, bo właśnie wraca dzisiaj.
No bo chciałam zaprosić ją do telefonu, żeby powiedziała coś. Ale...
Kiedyś chętnie zadzwoni, jak będzie z domu.
Dobrze. A jak ma na imię?
Agnieszka.
To pozdrawiamy Agnieszkę bardzo serdecznie. Dziękuję. Proszę przekazać pozdrowienia.
I dziękuję za wszystkie audycje, których staram się słuchać, a zwłaszcza właśnie poświęconych osobom niepełnosprawnym. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże pani. Wszystkiego najlepszego dla pani i całej rodziny. Odbieramy następne telefony. Ojciec Marcin jest z nami. Już jest telefon. Halo, słuchamy? Halo? Halo?
Szczęść Boże, ja pierwszy raz, ja nie bardzo wiem jak, ale chciałam do tej audycji się włączyć.
Proszę bardzo, jest pani na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja jestem osobą starszą i może tak troszeczkę ze wzruszeniem będę mówić, ale od 2 lat włączona jestem w opiekę dziecka głuchego. I dzwonię nie po to, żeby mówić, że ja się tym troszeczkę zajmuję, ale po to, żeby właśnie powiedzieć, jak człowiek jest wciąż niedouczony, wciąż niezorientowany. Ja w tym roku odważyłam się na 2 tygodnie pojechać z tym dzieckiem niedosłyszącym, źle mówiącym, to jest 4-latek, na 2 tygodnie właśnie na taki wyjazd integracyjny, rehabilitacyjny. No, to jest tylko pierwsze, że tego, że zgodziłam się, dlatego, że dziecko znałam już wcześniej. Ale ile z tego wyniosłam, ja to tylko ja wiem, patrząc na to wszystko, na tą radość tych dzieci, na te inne ich zachowania, na te wszystkie ich, jakby powiedziała, kaprysy i grymasy, to dopiero oczy się otwierają i serce boli. Patrząc na to, że te dzieci są traktowane jako inne, jako odrzucające może, czy odpychające przez niektórych, bo ja jeździłam na terapię też po Warszawie godzinami z tym dzieckiem. Nieraz spotkałam się z czymś takim, że pani zabierze tą zabawkę temu dziecku. Dobrze, ja mogę zabrać, panie kierowco, ale to ja nie wiem, czy nie będzie gorzej, bo pan każe mi za chwilę wysiąść, jak dziecko zacznie piszczeć. Bo ono słyszy na tyle, na ile słyszy. Mimo, że ma aparaty, to jednak nigdy nie wiemy do końca, co jest tam przyczyną. A może te baterie troszeczkę za słabe, a może coś. To tego wszystkiego się trzeba przez całe życie uczyć. I dzwonię dlatego, że właśnie, żeby tym młodym wszystkim, którzy są w sile i jeszcze w takim wieku, że mogą się właśnie angażować w to wszystko, że nic im nie przeszkadza, bo tak jak mnie teraz w emerytalnym czasie też nie przeszkadza nic, ale już siły są słabsze. Żeby się włączały w to wszystko, w poznawanie każdej niepełnosprawności. Żeby te dzieci tuliły do siebie, co też mi się zdarzyło. Pani się nie boi tego dziecka? Nie, a dlaczego się mam bać? Dziecka? No właśnie coś takiego jest nawet u ludzi
ale...
na ustach.
Bardzo dziękuję za ten telefon.
Chciałam właśnie powiedzieć, żeby zachęcić tych wszystkich młodych, którzy mają czas i mają siłę, żeby się włączali w każdy wolontariat, niekoniecznie na wyjazdy tylko te, ale już wcześniej w jakieś różne fundacje, bo w tym wypadku jest fundacja Echo, z którą ja jak gdyby jestem troszeczkę złączona.
W Warszawie,
ale
tak?
Są inne fundacje też, tak. które pomagają w czasie całorocznym. A potem dopiero są organizowane wyjazdy.
Proszę pani, bardzo dziękujemy za ten telefon. Myślę, że zysk dla pani niesamowity, zresztą pani o tym mówi, rozszerzanie świadomości i człowieczeństwa, powiedziałabym, prawda? Ale też pani może być, jest pani na pewno takim ambasadorem tych osób z niepełnosprawnością. Zresztą pani tutaj mówiąc to pokazała, jaka jest pani postawa. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja jak zwykle rano i cały dzień i w nocy słucham Radio Maryja i słucham też tej audycji.
A kto mówi?
Lidia z diecezji sosnowieckiej.
Witamy Pani Lidię.
Ja miałam okazję w 2011 roku być, raz jeden mi się udało, na rehabilitacyjnym turnusie i chciałam powiedzieć, że była też grupa osób dorosłych, to byli tak koło 30 nawet i chyba powyżej też mieli. Była grupa około 40 osób dorosłych na turnusie rehabilitacyjnym w bardzo luksusowym ośrodku. To naprawdę, no wszystko, co tylko można sobie wyobrazić, tam dla nich były zajęcia i różne takie. I to chciałam, do czego zmierzam?
No właśnie,
chciałam powiedzieć, że ten turnus prawie w całości był finansowany z funduszy Unii Europejskiej. Ja się nie dopytywałam, jak to jest i jak to trzeba się starać, ale chciałam właśnie, dlatego dzwonię, żeby podpowiedzieć.
Tak, bardzo dziękujemy Pani Lidio. My wiemy, są różne projekty, bo są takie szerokie projekty w ramach projektu, może być jeszcze
inne
projekt, tak, w ramach projektu może być akurat wyjazd wakacyjny. Także, że wiemy, że możliwości zdobycia pieniędzy może jest sporo, ale to wszystko wymaga bardzo dużo pracy.
Własnego.
Tak, i wkładu własnego, niestety. Dziękujemy bardzo Pani Lidio, pozdrawiamy serdecznie. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słucham właśnie Waszej audycji, chciałam się włączyć w temat.
Prosimy
ponieważ
bardzo.
Sama mam dziecko niepełnosprawne i wyjeżdżamy na takie właśnie obozy dwutygodniowe, rekreacyjne, połączone z zabiegami. No i spotykamy też tam podobne dzieci do siebie, z tym, że mój syn no, na pozór nie wygląda na niepełnosprawne, jest inna sprawa, ale jest niepełnosprawny. I jest taka sytuacja, że mamy wieczorek. No i dzieci, a były dzieci z Downem. Taka duża grupa dość dzieci, różnych wiekowo, ale bardzo takie fajne, zorganizowane dzieci, bardzo kulturalne na mieście, jak nas spotykały, to się kłaniały, bo pani w naszym domu mieszka.
No proszę.
No
proszę.
I
o to chodzi.
Godzina przyszła na wieczorek, a te dzieci jak usłyszały muzykę, no więc one były pierwsze przed nami. I mijam się z takim małżeństwem w drzwiach i oni mówią do nas, mówi, my z takimi się nie będziemy bawić. Ja mówię, zaraz, ale jacy to są? Mówię, my jesteśmy wszyscy tu z takimi dziećmi. Okazało się, ludzie byli prywatnie na wczasach, więc nie tolerowali takich dzieci. A ja wtedy się pytam tak, proszę panią, czy pani ma zdrowe dzieci, czy ma pani w ogóle dzieci? Ona mówi, tak. A zdrowe? O tak. Ja wie, to niech pani na kolanach do Kalwarii czy do Częstochowy idzie i dziękuję Bogu za dzieci zdrowe, bo ja mam jedną wnuczkę i z Downem. Ale kochamy. No i oczywiście ci państwo nie przyszli na wieczorek.
Tak, ale myślę, że to, co pani powiedziała, to dało tym państwu, jak to się mówi, do myślenia. Jestem przekonana.
No.
Także bardzo dobrze, że pani jakoś zareagowała, bo od nas wszystkich zależy to budowanie środowiska akceptującego i takiego przyjmującego. Przecież to jest żadna łaska.
Schematów,
prawda?
Ja jestem tym bardziej wyczulona, ponieważ ja pracowałam 27 lat na psychiatrii, więc
wielu
takich ludzi jest mi bardzo bliski i jestem bardzo, bardzo wrażliwa na takie coś.
Ja myślę, że gdyby ci państwo...
Mam na swoim podwórku jedną, jedyną wnuczkę. W tej chwili też we wrześniu będzie jechać, już drugi raz pojedzie na taki obóz, z tym, że ona jeszcze jest młoda, bo 12 lat ma, więc jedzie z matką, jako opiekunka będzie matka, a jedzie grupa, która ma wolontariuszy, wspaniałych ludzi, młodych ludzi, oddanych, przede wszystkim odpowiedzialnych. No i zadowolona, bo już liczy dni.
No właśnie. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy pani wnusie. Jak ma na imię?
Maria.
Tak, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wszystkiego najlepszego. Z Bogiem. Dziękujemy bardzo. Telefony są cały czas. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo? Halo, słuchamy? Halo? Halo? Halo, słuchamy.
Halo?
Tak,
mogę mówić?
Tak, bardzo proszę, tylko proszę radio wyłączyć, jeżeli jest radio.
Aha, dobrze, już. Halo, jestem na antenie, proszę panią?
Tak, jest pani na antenie, słuchamy panią, ale słyszymy tam w tle jakiś głos. Już chyba nie.
Jestem tu z Siedlec, w parafii świętego Maksymiliana. Na imię mam Krystyna. No i co chcę powiedzieć, 2 lata temu byłam na rehabilitacji w Stancinie i miałam taki dziwny sen. Chcę tym podzielić tą wiadomością.
Jeżeli można prosić o krótką informację, tak?
No krótko, tak. Właśnie. Widziałam tunel wąski i szedł Pan Jezus, twarzy nie widziałam, ale był tak ubrany, pochylony w starszym wieku i miał taką dużą chustkę koloru niebieskiego i rogi sięgały poza kolana i tak mi powiedział, idę zbawić świat. I przebudziłam się już do rana, nie mogłam usnąć, rozważałam te słowa, co to mogą znaczyć.
Proszę pani, a czy to ma, ten sen ma jakiś związek z naszą audycją?
No, chciałam się wiedzieć takie moje doświadczenie.
Ja wiem, ale dzisiejsza audycja jest na temat osób z niepełnosprawnością, na temat wakacji. Wszystkiego najlepszego pani i dziękujemy za telefon, ale nie możemy w audycji tematycznej, nie możemy różnych tematów wprowadzać, bo do niczego byśmy nie doszli. Już mamy następny telefon. Ojciec odbiera. Halo, słuchamy? Halo? Halo? Słucham.
Szczęść Boże. Mówi Henryka z Dąbrowy koło Mławy.
Witamy
Jestem
pani.
Jestem babcią niepełnosprawnego wnuczka, 26 lat. Córka bardzo często wyjeżdżała z synem na takie właśnie 2-tygodniowe, to się nazywało taka...
Turnus rehabilitacyjny.
Tak, tak. To się nazywał, ale chcę wrócić do takiej właśnie ludzkiej takiej po prostu podejścia do takiego dziecka. Jesteśmy w kościele i mój wnuk na wózku, trzymam go i stoi przy jakiejś pani i on wyciąga rączki do niej, a ona tak się szybko od niego, od tego z ręcami. Ja mówię, przecież pani się nie boi, on nic nie zrobi. On po prostu chce się przytulić do pani, bo on jest taki przytulak. On potrzebuje takiego przytulenia. No i ta pani się tak uspokoiła. I dlatego ja też, co do zrozumienia takiego dziecka, więc ja też myślałam, bo on nie mówi, jest bardzo uzależniony od całą dobę od mojej córki, ponieważ ona też pracuje, ale się z tym jakoś wyrabia. Więc ja myślałam, że on też nic nie rozumie, a to jest nieprawda. On bardzo dużo rozumie i z mamą jest tak w kontakcie, że ja nieraz podziwiam swoją córkę. On wie, kiedy on coś potrzebuje.
Tak, to wszyscy, którzy są blisko osób niemówiących, to też mają takie doświadczenie. I
chcę po prostu, przepraszam, ale chcę jeszcze powiedzieć, że siadamy do obiadu. Ja obiad nalewam wszystkim, a jemu się studzi, tylko że on nie widzi tego. Się studzi, żeby to nie było gorące, żeby go nakarmić. A on widzi, że wszyscy już siadają jeść i zaczął płakać. Więc ja mówię, przecież on rozumie, że dlaczego jemu jest niepodane.
No,
ja mówię, Adasiu, po prostu babcia studzi. Przyniosłam i razem ze wszystkim staną. Także bardzo dziękuję za tę audycję. To mnie tak porusza, bo dopóki mogliśmy, tośmy pomagali córce. Teraz córka oddała dziecko do takiego zakładu, ale więcej jest w domu, bo po pracy go przywozi każdego tygodnia do domu i nie może się z nim rozstać, także
tak.
Tylko na te chwile, które jest w pracy.
Dziękujemy pani bardzo. I to, że pani powiedziała, że to od nas zależy. Znowu kolejna sytuacja, że od osoba pełnosprawna jak gdyby musi zwyczajnie poinstruować, zwyczajnie powiedzieć, proszę się nie bać. Tak? Proszę się nie bać. Słuchamy Radio Maryja. Ostatni
Król
telefon.
Nam
Halo?
Król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Zawsze mam problemy, kiedy państwo tak witają się niekonwencjonalnie, że... Tak, słucham.
Innowacyjnie, ale to jest zawołanie ministrantów.
Tak, tak. No nie jestem, ja tutaj... niby gdy nie była ministrantką, więc stąd mój taki, taki właśnie mały zahamowanie.
Są też ministrantki.
Słuchamy pana, mamy bardzo mało czasu.
Narodowej. Tak, tak, do audycji. Więc ja daję taką propozycję innowacyjno-integracyjną. Po pierwsze, żeby przeinaczyć niepełnosprawni, sprawni inaczej. Tą terminologię wypadałoby, żeby zacząć ewaluować ku metamorfozie i zmianie mentalności. To raz. Druga sprawa, to jest też bardzo ważne. Otóż piątki po południu, soboty, niedziele, 90% domów kultury, świetlic jest pozamykanych, czyli mówiąc kolokwialnie, można klamkę pocałować. Kazane też zmienić właśnie mentalność i w czasie, kiedy teraz będą przygotowania, a jesteśmy jako dobro wspólne, ci, którzy będą samorządami zawiadywali, to jest kazane, żeby ich podpytywać, co oni w piątki, soboty, niedzielę dla niepełnosprawnych, dla samotnych, powoływać wolontariuszy, żeby tam programować, programować właśnie w domach kultury, ale tak samo w świetlicach katechetycznych tak samo. Bo to jest bardzo ważne, bo tam jest potężny potencjał.
Tak, dziękujemy panu bardzo.
Jest wskazane, żeby tam organizować w ramach sprawnych inaczej.
Proszę pana, dziękujemy bardzo. Dziękujemy panu bardzo za poddanie dwóch propozycji. Ustosunkujemy się do nich jakoś? Ja najpierw powiem o tych pojęciach, jednak w nomenklaturze obowiązującej, wydaje mi się, według mnie jest to dobry trend. Wskazuje się jednak, mówiąc o osobach niepełnosprawnych, wskazuje się na podmiotowość tej osoby. Mówi się osoba z niepełnosprawnością, więc ta niepełnosprawność jest taką przypadłością. To nie jest osoba niepełnosprawna, już nie używa się tego pojęcia, tylko mówi się z. I te określenia sprawny inaczej, bardziej kochany i tak dalej, to są takie tylko jak gdyby odchodzenie od problemu. Wiele razy już w tych audycjach też na przykład osoby niewidome mówiły, jak się jak gdyby obchodzi, żeby komuś nie powiedzieć, że jest niewidomy. No, jestem niewidomy, ja po prostu nie widzę. Po co tu szukać nie wiadomo jakiejś nazwy. Tak, pani Justyna?
Mówiąc osoba z niepełnosprawnością, wskazuje się tylko na tą jedną cechę. Czy ta osoba ma bardzo wiele różnych cech. To jest tylko określenie jednej cechy.
A przede wszystkim jest osobą.
Tak. A mówiąc osoba niepełnosprawna, już jest tak...
Tak, że cała jej osobowość jest już jakoś zaburzona.
Tak.
Tak.
Ja chciałam się odnieść do tych właśnie
świetlic. Ciekawa jestem, co powiesz, bo ja też mam
niestety nic chyba pozytywnego. Znaczy pozytywne jest to, że pracownia, jak działa prawie 40 lat, tak zawsze była właśnie chyba tą jedyną ofertą w Toruniu, gdzie były zajęcia popołudniowe. I te dzieciaki, które były w szkole, młodzież, która była w warsztatach niepełnosprawna, do nas mogła przyjść i rozwijać swoje zainteresowania i zdolności właśnie popołudniami. I to nie była już taka forma ścisła, oceniana jak w szkole. Oni po prostu bardzo lubili pracownię. I nadal stowarzyszenie kontynuuje tą działalność. Oprócz środowiskowego domu, który jest formą dzienną, jest świetlica, do której przychodzą osoby z całego Torunia niepełnosprawne, no powiem może brzydko, bardziej dla rozrywki, bo tam rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia. Ale tak jak pan mówił, rzeczywiście jest to problem. I tu pomysłów mamy mnóstwo.
Ale pan chyba...
Próbowaliśmy.
Nie chciałabym w to wchodzić, bo już musimy kończyć nasze spotkanie.
Będziemy myśleć, że zawsze jest to problem finansowy.
Nie, ale pan tu chyba troszeczkę o co innego chodziło panu. Ale to już na inną audycję naprawdę nie możemy. Pani Grażyno, koniec audycji naszej. Ja chciałam panią spytać, czy jak to jest? Chociaż pani już właściwie odpowiedziała, bo ja w przeciągu tych przeszło 30 lat kontaktu z osobami niepełnosprawnymi miałam dużo takich doświadczeń, że rodzice nie chcieli, żeby ich dziecko wyjeżdżało bez nich na wakacje. Pani jest przykładem innej mamy.
No, znałam takich rodziców, ale ja raczej odwrotnie. Raczej chciałam, żeby wyjechała sama, ale miałam z tym problemy.
Mhm. I nie boi się pani, że podczas wakacji na przykład dziecko... O, powiem teraz o takiej delikatnej. Dziecko zapomni o pani.
Nie.
Tak, przestanie, nie, ty nie będzie
nie przyszło
tęskniło.
Mi to do głowy takie nie? coś, nie. Nie.
Bo często jest tak, że rodzice mówią, tylko ja mogę, tylko ja wiem, jak się opiekować moim dzieckiem. Ja raz zorganizowałam z rodzicami wyjazd wakacyjny i więcej już nie organizowałam. Był to bardzo trudny wyjazd.
Niektórzy mówią, że po wyjeździe stał się bardziej samodzielny, bardziej wyraża swoją wolę i mają właśnie pretensje o to, że ojej, on teraz czegoś
ja
chce.
Ja tyle lat uczyłam go i nie mogłam nauczyć, a wy co? Prawda?
No tak.
Tak. No raz, jak miała wyjazd pierwszy, jak miała 20 lat, wyjechała pierwszy raz na 3 dni. Nie miałam lęku wysłania jej obaw żadnych. Jedynie to, jak już pojechała, no to zastanawiałam się, czy wolontariusz sobie poradzi, z nią tak. poradzi, mhm. ale to był wolontariusz, który przychodził do mnie do domu i znała
Kasię. I pani znała wolontariusza
znała. Tak. Także, ale taki lęk był. Ale to tylko pierwszy raz. Później to raczej tylko szukałam możliwości.
Drogie
wyjazdu.
Panie, przepraszam bardzo. Musimy kończyć. W tym momencie ojciec Marcin powinien nam wyłączyć mikrofony. Ojcze, jeszcze tylko choć pół minutki. Na koniec. Pozdrawiamy kogoś? Pani Justynka pozdrawia babcię i wszystkie osoby.
Tak, pozdrawiam babcię Janinę z Giżycka i moich rodziców serdecznie bardzo.
Tak.
Wszystkich uczestników pracowni rozwijania twórczości osób niepełnosprawnych.
Ale w rodzinie ktoś słucha? Mąż z dzieciakami słuchają?
Nie mam, na pewno teściowie słuchają.
A no to pozdrawiajmy pani Grażynko.
No ja pozdrawiam mojego męża, Kasię, a może już wrócili i już słuchają. No i przede wszystkim wolontariuszy, którzy się zdobywają na odwagę i wyjeżdżają z osobami niepełnosprawnymi, właśnie tymi, którzy byli teraz w Orliku szczególnie. Polecam i pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, drodzy Państwo. Dziękuję bardzo moim gościom, pani Justyna Szkielaniec, terapeuta w pracowni rozwijania twórczości osób niepełnosprawnych, w środowiskowym domu samopomocy. To trzeba zawsze się... Zapominam, że to trzeba dodać. Pani Barbara Jacek, która jest kierownikiem środowiskowym Domu Samopomocy, pracownia rozwijania twórczości osób niepełnosprawnych i pani Grażyna Szczygielska, która jest mamą uczestniczki zajęć terapeutycznych w środowiskowym Domu Samopomocy, a równocześnie jest w zarządzie Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych diecezji toruńskiej imienia Wandy Szuman. Więc stowarzyszenia, które jak gdyby prowadzi ten dom, bo to też taką placówkę ktoś musi organizować, prowadzić. Dziękuję bardzo paniom, dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, tym, którzy słuchali i tym, którzy włączyli się w naszą audycję. Dziękuję ojcu Marcinowi. Szczęść Boże Państwu. Mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień.